Przygotowałem dzisiaj słowo, jakby rozpocznę z pierwszej księgi Samuela z 10 rozdziału, dlatego że chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć o przemienieniu. Tydzień temu słyszeliśmy usługę o przemienieniu Pana Jezusa. Chciałbym jakby powiedzieć o naszej przemianie, o tym, że Bóg wymaga pewnych rzeczy od nas, że nie jest Bogu obojętne to, jak my idziemy, jak my wzrastamy. Tak jak nam, rodzicom, nie jest obojętne, jak wzrastają nasze dzieci, tak? Bo niektóre wady widzimy, jest mały bobasek, wszystko fajnie, krzyczy. Jak ma mokro i jak jest głodny najczęściej, niby wydaje się to proste w obsłudze, ale potem są różne problemy i musimy stawić temu czoła. I wiemy, że to nie jest wszystko takie proste, żeby jakby nawet do dziecko doszło do dorosłości, to po drodze jest wiele, wiele różnych problemów, ale musimy zwycięsko przez te wszystkie przeprowadzić. Nie możemy nawalić gdzieś. I Bóg jest gwarantem, że On nas przeprowadzi przez to wszystko. Ale no, ma pewne wymagania. I tu w pierwszej Samuela, pozwólcie, że przeczytam część tego tekstu. Nie będę czytał o dalszej historii Saula. Myślę, że ja już ją tyle razy jakby stąd nawet przytaczałem, że może ktoś powie, że się uparłem tu, czy zawiesiłem na tym, ale powiem, że lubię wracać do tej historii i ciągle coś wyciągać z niej, bo tu jest duże, duże bogactwo. I tu jest, no, dzisiejsza myśl jest, uważam, tu też w dużej mierze ukryta. I już dlatego, jak powiedziałem, nie będę się skupiał na tym, że Saul nie dotrzymał warunków, tak? Że jakby nie dobiegł, że zabrakło Saulowi, zabrakło tego, co najważniejsze, no, bo owszem, ktoś powie, że najważniejsze jest, kiedy człowiek się nawróci i zawrze z Bogiem przymierze. Tak, bo to jest tak, jak mężczyzna i kobieta zawrą ślub. No to, żeby byli małżeństwem, no to bez ślubu, tak, bez tego wydarzenia w ogóle trudno rozważać o dalszych sprawach. I tak samo tutaj, ale jeżeli tą najważniejszą rzecz człowiek uczyni, to ma kolejną najważniejszą rzecz. Po prostu oddać wszystko Bogu. No bo jeżeli zostawimy sobie jakiś fragment naszych przyzwyczajeń, no to nie uda się to. Bóg musi nas przemienić, dlatego że kiedyś mogło nam się wydawać, że tu będziemy żyć, jedni lepiej, drudzy gorzej. Potem umrzemy, potem będzie sąd, waga, uczynki i albo pójdziemy w prawo, albo w lewo, tak? Albo będziemy zbawieni, albo potępieni. Ale to jest strasznie ogólny obrazek. Z tego bardzo mało się da wyciągnąć tak naprawdę. Dlatego, że tutaj to nie jest kwestia przyszłości zbawienie, tak? To nie jest kwestia przyszłości. Oczywiście pewne sprawy się dopełnią, a powiem może tak od tyłu. Wszyscy staną przed sądem. A jak uważacie, staniemy na sądzie, żeby Bóg nas osądził, czy nie? Poniekąd. Ale nie do końca. Wszyscy musimy stanąć przed stolicą sądową Chrystusową. To znamy te miejsca, nie? Ale teraz sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Teraz, przystępując do pamiątki, Co robimy? Mamy się rozsądzić. Tak? Do pamiątki przystępują ci, którzy zawarli z Bogiem przymierze i rozsądzili się, że mogą. Czyli nie ma jakichś problemów. Grzechu, mówię takich poważnych. Bo to, że ktoś krzywo na kogoś spojrzał, to nie jest powód nieprzystąpienia. Ja myślę sobie, że nie przystępujemy do rozsądzenia siebie raz na rok, kiedy w zwyczaju zboru jest pamiątka. Bo to byłoby, wiecie, to byłoby bardzo coś takiego ulotnego. To jest bardzo za mało. Myślę, że rozsądzamy się niemalże codziennie, bo czytamy, że niech nad gniewem waszym słońce nie zachodzi, nie? I wszystko, co można w danym dniu przeprosić, rozwiązać, to powinniśmy załatwić. Zgodnie ze Słowem Bożym. Czyli jeżeli przyszliśmy do Boga i to, co zrobiliśmy, co, zanim chrzest, zanim przymierze zawarliśmy z Bogiem, to co zrobiliśmy? Uznaliśmy naszą winę. Uznaliśmy, że nasze grzechy nas po prostu dlatego, że już nie mówimy, Boże, jak Ty jesteś daleko, ale to mówimy, nasze grzechy zrobiły to, że jest taka przestrzeń i tak Bóg jest daleko od nas. Nie? Uznajemy naszą winę. Czyli potępiamy ten sąd, wykonujemy ten sąd w swoim życiu. Sytuacje bez liku, które się wydarzają, co robimy? Rozsądzamy, jeżeli rozsądzamy przez Słowo Boże, tak? Przez właśnie, jeżeli duchowo podchodzimy do zadania, to znowu co robimy? Sąd. Rozsądzamy rzeczy w swoim życiu, rozsądzamy rzeczy w życiu współwierzących, tak? Kiedy, mówiłem to już, a powtórzę, kiedyś po prostu jako młody wierzący lubimy różne tematy i tam wgłębiać się i dyskutować o tym. Kiedyś po prostu ktoś mnie zapytał o antykoncepcję. Temat niełatwy, ale zagonił mnie tak w kozi róg, że wydawało mi się, że wytłumaczę mu, nie? A mówi ta osoba, no dobrze, no ale ja pracuję na nockach i żadne nic nie działa, nie? No i stwierdziłem, że nie mam wyjaśnienia na wszelkie tematy. Nie jestem taki, jak mi się wydawało, że da się wziąć Słowo Boże i tak na wszystko łatwo powiedzieć. I pomyślałem sobie, to, co mówimy do innych ludzi, ma wpływ. Oni potem podejmują jakieś decyzje, szukając czegoś, zadając pytania. I to jakby spowodowało, że czułem się bardzo niekomfortowo, że nie chciałem tam nic mówić, co tam doradzać. Cóż ja wiem, no co człowiek, nie, rok, dwa czy pięć po chrzcie, to co my wiemy? No, to chyba tylko w jednej organizacji człowiek przeczyta czerwoną książeczkę, parę tych tematów i się mu wydaje, że jest, wszystko wie, tak? To po prostu wie. I tak nawet, ale ja się nie śmieję z tego, powiem, na serio mówię. Ja wtedy myślałem, że ja po prostu pojęłem wszystkie mądrości świata, nie? Że potrafię z każdym dyskutować, bo mam tekst, mam do tekstu jakby odnośniki, nie? I potrafię tak się poruszać błyskawicznie w tym, ale to jakież to jest, jaka to mizeria jest, nie? Jakie to jest słabe. Oj, dobrze, przejdę do tekstu może. I może nie najlepszą rzecz wymyślili Izraelici w pewnym momencie, bo popatrzyli na okoliczne narody i zechcieli króla. Wiecie, dzieci też chcą czasami, nie, coś, złą rzecz jakąś, nie? No, na przykład zwykłego loda chcą w niewłaściwym czasie i zje tego loda, za chwilę będzie rozłożony od gardła i przeziębi się i leży. No i dziecko nie może zrozumieć, albo ciężko jest, że rodzic mówi nie. No to przecież lód taki dobry jest. To jak nie? Nie? I są takie problemy. I Pan Bóg też wiedział, że to dla Izraela nie jest najlepsze wyjście. No ale jakby tutaj zezwolił na to i powiedział Samuelowi, dobrze, ogłoś tylko te dodatkowe ciężary, jakie będą musieli znosić, bo król to jednak musi na czymś zasiadać, musi mieć jakieś otoczenie, jakieś szaty lepsze, tak? Złoto, konie. Że to po prostu utrzymanie takiego króla kosztuje, nie jest ono w ogóle w zasadzie potrzebne, ale jak chcą mieć tak jak inni, to poproszę. I wybrał, pomógł jeszcze na tyle, jakby, bo my jak coś nie jest po naszej myśli, to najlepiej się odcinamy od tego, nie? Myślę, Pan Bóg jest trochę wyżej tutaj i mówi, no dobrze, to pomogę Wam jeszcze wybrać właściwą osobę. I pamiętamy tam tych wszystkich synów pięknych, urodziwych, okazałych. Ten był tam skromny, gdzieś tam się chował. No ale Pan Bóg wskazał jego i teraz sam proces tego, kiedy został namaszczony na króla, mnie tutaj interesuje. I może same wskazówki. 10 rozdział, 5 wers. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. A gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza. A przed nimi będą grający na harfie, bębnie, piszczałce i lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja do ciebie przyjdę, a potem ci objawię, co masz czynić. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce inne. I w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Poszedł tedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków i Duch Boży ogarnął go i wpadł w ich gronie w zachwycenie. A gdy ci, którzy go znali z dawniejszych czasów, wiedzieli, że wespół z prorokami jest w zachwyceniu, mówili jedni do drugich, cóż się to stało synowi Kisza, czy i Saul między prorokami. Nie będę całego tekstu czytał, ale tylko chcę tutaj skrócić. 27. Pospólstwo mówiło, co nam ten może pomóc. Wzgardzili nim i daru mu nie złożyli. Lecz on zbył to milczeniem. Ale w konsekwencji i pospólstwo jego uznało. Tu jest w 11 rozdziale. Myślę, że znamy tą historię, tylko ją przypomnę. Kiedy Amonici nadciągnęli pod Jabesz, nie miał ich kto ratować. On nadciągnął wróg. Chciał, cóż on takiego chciał zrobić? Każdemu z was wyłupię prawe oko i wyrządzę tym zniewagę całemu Izraelowi. I to doszło do Saula. I czytamy dalej. Cóż się stało ludowi, że płacze? Pyta Saul. Odpowiedzieli mu o sprawie Jabeszytów. Wtedy stąpił na Saula Duch Boży, gdy usłyszał o tym wydarzeniu i wybuchnął wielkim gniewem. Wziął woły, rozrąbał, porozsyłał i wszyscy stawili się. Zwycięstwo, zwyciężyli. I ci ludzie, którzy ciężko było im uwierzyć, nie? Że bo nic się nie wydarzyło, no to człowiek patrzy na człowieka, no to trudno mu tak ogarnąć jego wyobraźnią, że jakieś nadzwyczajne rzeczy mogą się wydarzyć, że Pan Bóg stoi za tym człowiekiem i cały autorytet Boga, bo Bóg go pomazał. Co jeszcze chciałem nie ominąć w tym, bo tu jest ta mowa o przemianie. To jest też, to wiecie, to zdarzenie jest dla mnie na tyle ważne, właśnie, że tu jest wspomniana ta przemiana, bo żeby to było dobrze, no został wybrany, koronowany, tak, wszystko masz tu, co ci potrzeba, działaj. Ale tu jest coś więcej. On jakby jest też, jakby tu jest zawarty ten obraz, który jest bardzo realny w Nowym Testamencie, że człowiek musi być przemieniony. Że kiedy człowiek jest tylko cielesny, kiedy człowiek polega tylko na swoich możliwościach, to jest po prostu człowiekiem ograniczonym. Bóg chce od człowieka więcej. Czy w Nowym Testamencie, czy Bóg pozostawia mnie takiego, jakim przychodzę? Nie? Czy kiedy zawieram z Bogiem przymierze i proszę Boga, żeby przemieniał moje serce, to się nie dzieje? Bo kiedyś, jak ktoś mi dał w twarz, no to ja mu oddałem. Nie? To jest taka zwykła natura. Nie? Jak dzieci się szarpią, najlepiej u dzieci to zobaczyć. Nie? A po prostu jest ostro bardzo często. Nie? To taka miniatura dorosłości troszeczkę, ale chodzi mi o tą cielesność tylko. Nie? Od dzieci jeszcze nie mogę wymagać, że one będą miały takie szlachetne przemyślenia, że ktoś uderzył w jeden, to nadstaw mu drugi. Nie? Trudno jest dziecku wytłumaczyć, że można mówić, ale i on z wiekiem to będzie pojmował, ale takim małym dzieciom to ciężko jest jakby tak wyperswadować, że to jest prawidłowo, nie? Bo dlaczego? Bo w oparciu o co? My mamy to oparcie w Bogu, nie? Jeżeli służymy Bogu, to tak, to możemy wiele rzeczy znieść, nie tylko policzek, dlatego że służymy Bogu i dowiedzieliśmy się, że w Bogu to się zgadza, że takie jest prawidłowe postępowanie. Czyli mamy prawidłowe odniesienie. Dziecko dopiero to się kształtuje. I teraz to jest bardzo ważne. Człowiek nie może pozostać w swojej cielesności. Człowiek musi narodzić się na nowo, żeby stać się chrześcijaninem, musi być ten czynnik duchowy, bo bez tego człowiek nie da rady. Zobaczcie, człowiek według ciała, jak myśli o zbawieniu? Muszę dobre uczynki robić, tak? Muszę tak, żeby jak powiedziałem na początku o tym sądzie, żeby jak Pan Bóg wsypie to na tą wagę, to tak przeważyło tą szalę, że jest dobrze. Nie? To jest myślenie typowo według ciała. Dlatego, że ofiara Jezusa jest wystarczającą zapłatą za grzech w ciele. Oczywiście nie mówimy o grzechu, który człowiek tam na przykład ma jakiś nauk, tak? I no tu się sprawa bardzo komplikuje. Takie spotkałem w życiu, no ochrzczono takiego człowieka, który nie był wolny od nikotyny. Wydaje się, powiem wam, że tak jakby na takiej szali to postawić, to nie wiem, czy ta nikotyna to jest jakaś straszna zbrodnia. Pewnie jedna chyba z najlżejszych, nie? Ale nie chodziło o nikotynę, tylko chodziło o związanie. Że on nie jest człowiekiem wolnym. Nie? Że, że po prostu to zniewolenie prowadzi do tego, że on zawsze sięga po ten papieros. Jest coś silniejsze w jego życiu jak Bóg. Bóg od momentu, kiedy człowiek ślubuje Bogu, Bóg jest numer jeden i musi być najsilniejszy czynnik w życiu człowieka. I takie, wiecie, opuszczenie poprzeczki może w niektórych kręgach by to można, ktoś tam akceptuje, ale powiem wam, że ja bym nie chciał iść w tą stronę. No. Bo w moim odczuciu to Boga degraduje po prostu. No jednak ten człowiek w moim przekonaniu nie będzie miał motywacji, żeby rzucać. Bo skoro Bóg mnie przyjął, tak? Skoro zawarłem z Bogiem przymierze, no to Panie Boże, no to odpuść mi tam taką drobnostkę. No przecież to jest takie drobne, nie? Ale taka drobnostka otwiera furtkę po prostu czemuś złemu do mojego życia. Zawsze pamiętamy Judasza, nie? No on miał tutaj takie, że tak powiem, interesiki i to przetrwało. Ja myślę, że to był takim przed, kiedy Pan Jezus go powołał i jakby to nie zostało usunięte, nie? I on przetrwał jakby z tym starym i to dawało wejście złemu. Zawsze Słowo Boże mówi wyraźnie, komu ulegacie, tego jesteście niewolnikami, nie? No lepiej ulegać Bogu i być Bożym niewolnikiem niż jakimkolwiek innym. I teraz ci ludzie nie widząc, bo oni, zobaczcie, to było jakby trochę w ukryciu, bo to Samuel nie zrobił tego nawet publicznie, nie? To było takie troszeczkę zakryte, bo on kiedy wrócił, kiedy zachwycenie przeminęło, poszedł do domu, a i rzekł stryj Samuela do niego i do jego sługi, dokąd to chodziliście? A on powiedział, szukać oślic. Ale gdyśmy stwierdzili, że ich nie ma, poszliśmy do Samuela. Wtedy rzekł stryj Saula, odpowiedzcie mi, co wam powiedział Samuel. A Saul odrzekł stryjowi, powiedział nam wyraźnie, że oślice się znalazły, lecz co Samuel powiedział o sprawie królestwa, tego mu nie wyjawił. No to nie? Rzecz na ten moment jest ukryta. A człowiek został przemieniony. I zobaczcie, nie przypomina wam to pewnej sytuacji z nami, nie? Czasami mogą być rzeczy ukryte, no, ale powinny one w swoim czasie wyjść. Tutaj, co było tym czynnikiem, że to wyszło po prostu z ukrycia? Gorliwość, tak? Duch Święty napełnił Saula i on nie mógł tej zniewagi. No, nie? Ktoś napada i zobaczcie, jak chciał pohańbić, żeby teraz skaleczył tych ludzi, oczy im wydłubywał. Co to było? I on ujął się po prostu, on się wzburzył w sensie pozytywnym. Jak to może być, że wróg będzie tak dewastował Izraela, Boży naród? Nie? I w tym momencie to ujrzało światło dzienne, że to nie jest człowiek, jaki ja będę miał tam interes. A to ja beszytom, no to jak te oczy wykują, no to im wykują, a co mnie to obchodzi, nie? Po co ja mam się to mieszać? To nie jest moja sprawa. Ja nie jestem wtrącający się w cudze sprawy. Nie? I tak dalej. Tu byśmy tysiące takich ominięcia głównego problemu, tysiące rzeczy byśmy tutaj wymienili. I nie przypomina wam to czegoś, Nowy Testament, działania Ducha Świętego w Nowym Testamencie, że ile byśmy mogli wymienić takich sytuacji, nie wiedziałem, jak mam zrobić. Ale nagle Duch Święty wsadził mi to do głowy. Wszystko wiem, nagle. Do kogo mam pójść, co mam mówić, jak mam mówić. To jest wspaniałe po prostu, że jakby... Ale czy to jest, powiem dalej, czy to jest gwarantem, że już zawsze tak będzie, że to będzie mąż Boży, już wiemy, że nie, tak? Z tej historii dalszej Saula wiemy, że nie wytrwał w tym i już ten Duch Boży nie schodził na niego. Już nawet inny duch tam był, który go trapił. Nie wiem, po co potrzebował lutnisty? Po co, jak Dawid się znalazł w jego otoczeniu? Właśnie po to, że on tak był ściśnięty, że potrzebował jakiejś ulgi, nie? Łagodna muzyka w jakiś sposób jemu pomagała w tym cierpieniu. Ale to nie tak miało być. Duch Święty jest właśnie tą pomocą, żeby ten człowiek prawidłowo szedł. I o to nam najbardziej chodzi właśnie, żeby Duch Święty, żeby to nie było nasze jednorazowe spotkanie z Duchem Świętym, ale żeby Duch Święty nami władał, tak? Że wyuczeni jesteśmy ze Słowa Bożego i to bardzo dobrze, ale to nie jest wszystko, nie? Potrzebujemy łaski Ducha Świętego. Potrzebujemy wypełniać wolę Bożą, a nie swoją. W liście do Rzymian myślę, że to też jest bardzo takie miejsce, które myślę znamy na pamięć. W 12 rozdziale jest mowa, że mamy się nie upodabniać, 12 rozdział, 2 wers, mamy się nie upodabniać do tego świata, ale przemienić przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Mamy się przemienić. I ta przemiana, najpierw trzeba myślenie zmienić. Myślę, że to już, wiecie, to już jest łatwo, kiedy ktoś widzi swoją grzeszność, tak, że ktoś zaczyna czytać, szukać w Słowie Bożym, to jest już początek tej drogi do zmiany. Ta zmiana musi być bardzo głęboka. Drugi list do Tymoteusza, też jeden wers, trzeci rozdział od 15 wersu. A ponieważ znasz, od dzieciństwa znasz Pismo Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę, całe Pismo od Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dzieła przygotowany. Czyli żebyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, potrzebujemy znać Słowo Boże. Myślę, że każdy wysiłek skierowany w tą stronę zawsze każdemu będzie owocował. Przemienienie tutaj przez, tak jak jest tu powiedziane, że mamy się przemienić przez odnowienie umysłu, dlatego że zobaczcie, jak człowiek funkcjonuje w świecie. Funkcjonuje przez pryzmat własnych doświadczeń, własnych zranień, własnych preferencji, traum, czy w ogóle chyba najważniejszy czynnik opinii innych. Nie? Jak opinia otoczenia potrafi być wpływowa, to nawet z kart Biblii wiemy, jak czytamy o faryzeuszach, nie? Że wielu z nich uwierzyło w Jezusa, ale nie wyznawało swojej wiary, nie? W obawie przed współbraćmi. Bo oni już zdecydowali, oni już postanowili, że to jest po prostu coś niebezpiecznego, to jest coś, co będą zwalczać, to jest coś, co odrzucają. Taka była rzeczywistość i teraz zobaczcie, ugiąć się to była bardzo, bardzo trudna sprawa. Potrzeba było po prostu być tak naprawdę wyrzutkiem, tak naprawdę banitą. Nie? Oni już, czyli ci znaczniejsi, zdecydowali, jak ma być, i oni już tak pilnowali tego, żeby nikt się tam nie mógł wyłamać. Przypomina nam to coś? Dzisiaj jest opinia społeczna? Jest. Jest jakaś narracja, na jakie tematy, jak mamy myśleć. Nie? Jest coś takiego. Nawet ludzie chodzą do kościoła, bo co sąsiedzi powiedzą. Myślę, że to słyszeliście, nie? Co sąsiedzi powiedzą. Wiele rzeczy nie rób tam coś w niedzielę, bo co sąsiad powie, nie? No pewne utarte ścieżki ludzie po sobie porobili i to jest bardzo mocna sprawa. W negatywnym oczywiście wymiarze. A co teraz, jak jestem odnowiony, to czym ja się posługuję teraz w życiu? Czytaliśmy właśnie przed chwilą. Czym my się posługujemy? Słowem Bożym przede wszystkim i Duchem Świętym. Tak, że kiedy zabraknie nam mądrości przez Słowo Boże, to nam zostaje jakby ostatni autorytet. No wtedy musimy liczyć na Boga. Tak? Wtedy wołamy do Boga, żeby Bóg nam dał obraz sprawy. Bo doszliśmy do kresu swoich możliwości, już nie da się. Tajników serca no nie widzimy. Nie? Możemy po różnych objawach zewnętrznych stwierdzić mniej więcej, co tam piszczy w trawie, ale są rzeczy, które my nie widzimy. Pan Jezus, jedynie chodząc po ziemi, nie potrzebował świadectwa o innym, jak czytamy, gdyż widział nawet zamysły serc i potrafił odpowiedzieć, zanim nawet człowiek wyartykułował słowo. I Rzymian jeszcze jest z 8. Tu jest cały rozdział, ja tylko jeden wers z 8 rozdziału. 5 wers. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I to jest, myślę, to jest taki jakby początek, no i rzeczywistość naszego życia, myślenie o rzeczach duchowych. Zobaczcie, jakie to są naczynia połączone. A żeby myśleć o rzeczach duchowych, to co pomaga temu? Czytanie słowa, tak? Rozmyślanie o słowie, nie? Rozmyślanie o sprawach bożych powoduje, że ja myślę o sprawach duchowych. O duchowych zasadach, które Bóg dał człowiekowi. Nie zostawił człowieka samego i dobrze, zobaczmy, co się będzie działo. Nie. Dał przykazania. Dał prawo. Tylko czasami się dzieje tak, że ludzie to prawo potrafią błędnie wykonywać. Potrafią nie rozumieć genezy tego prawa i z prawa robić po prostu jakieś ograniczenie dla człowieka. Każdy, kto z Boga się narodził, myślę, że przeżył taki moment, kiedy zobaczył, że przykazania nie są dla niego ciężarem ani obowiązkiem, tylko stwierdził, że to jest miłość Boga, że Bóg nie chce, żebyśmy po prostu gdzieś wdepnęli w coś grząskiego i wypadli z łaski. I szatan, żeby po prostu skorzystał, wikłając nas po prostu w różne niepotrzebne rzeczy. Człowiek, który a może jeszcze jedno, zanim będę kończył z Księgi Mojżeszowej, jeden jeszcze przykład od Mojżesza, też bardzo znany, 34 rozdział. Od 29 wersu. A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na jego twarzy jego, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Araon i wszyscy synowie Izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego. Gdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócił się do Araona i wszyscy przywódcy zboru do niego, a Mojżesz rozmawiał z nim, z nimi. Potem przystąpili wszyscy synowie Izraelscy, a on przekazał im wszystko, co Pan rzekł do niego na górze Synaj. A gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze. Wiecie, ja nie chcę tego rozkładać tutaj, tylko chcę to jako potraktować jako ciekawostkę, nie? Że jakby pokazać na to, że no bo możemy kiedy indziej sobie czytać, ale po co w ogóle coś takiego jest napisane, nie? I jak dzisiaj rozważamy sobie temat przemiany, zobaczcie, to wszystko jest zrozumiałe, nie? Nawet to, że promieniała jego twarz. A jeżeli modlimy się o coś gorliwie i po prostu jeszcze Bóg Duchem Świętym wstępuje, to jaki mamy wynik tego? Nie? Pewnie, że no może nie promieniejemy jak Mojżesz, nie? Ale na pewno jesteśmy przemienieni. Bóg przemienia nas i to, mówię, nie jest, często jest niewidoczne. Pan Jezus, było czytane o przemieniu na górze Tabor, zobaczcie, Pan Jezus jak chodził, to zwyczajnie wyglądał. Nie był, nawet o Mojżeszu czytamy, że on promieniała jego twarz. To jest, myślę, że to są po prostu wyjątki, które tylko potwierdzają regułę. Pan Jezus, czyli Mojżesz a Jezus, widzimy różnicę i zachowywał się normalnie i wyglądał normalnie. No może trochę zdradzała go mowa, nie? Że na pewno jak Jezus przemawiał, to widzieli ludzie ten troskę o Kościół Boży, o Dom Boży, nie? Tą gorliwość taką na pewno odznaczał się. Ci, którzy go tam, ci nadzorcy, to no jeszcze nie widzieliśmy, żeby ktoś tak przemawiał, nie? Byli pod wrażeniem ludzie, nie? No bo twórca tej rzeczy do nich przemawiał, to jak miał przemawiać, nie? On, który użalił się nad mozołem, chciał wyratować ludzi po prostu z ich nędzy, po prostu do nich przemawiał. Dlatego taka różnica była. I generalnie to nie widać. Ale powiem wam, kiedy będzie widać. List do Koryntian, pierwszy list i 15 rozdział. Oczywiście gdzieś tam można coś zobaczyć, ale zobaczcie, przyjdzie taki moment. Piętnasty rozdział i 51 wers. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Jak myślimy, czy ta przemiana to z niczego się zrobi? Czy tak Bóg działa, że, bo wiecie, są czary, jest Boże działanie i jest diabelskie działanie, nie? Boże działanie, no też jest uzdrowienie, jest od Boga, też są uzdrowienia od diabła, nie? Najczęściej jest to imitacja, ale nie wchodzę w to, nie? Są proroctwa i są jakieś tam gusła, wieszczpy, cza, nie? Nad różnymi tam taroty, cuda i tak dalej. Jest kiedy jeszcze lepszy obraz, moim zdaniem, jest, kiedy Izraelici przechodzili przez pustynię. Zobaczcie, że kiedyś zastanawiałem się tak pod względem przyrodniczym, jakby, może z racji jakby zamiłowania trochę. I wiecie, co zwróciło moją uwagę? Na to, że to nie było coś z niczego. Te przepiórki, które oni zbierali, to normalnie ptaki tam latają i czasami jest taki upał, że one po prostu omdlone siadają po prostu na tej, dla ochłody na tych, przy wodzie na plaży i normalnie można je pozbierać. Manna tak samo, to wszystko jest fakt, że wiecie, manny dla miliona ludzi to ciężko tam uzbierać, nie? Ale dla kilku osób da rady. I chodziło o to, i to w Nowym Testamencie my czytamy, mieli kilka chlebów, tak? Siedem, ileś chlebków mieli i nagle tysiące ludzi jedli. Nie? I to Bóg robi. Z małego robi duże. I dlatego mówię, że to nie będzie z niczego, że, bo można się zasugerować, no to co ty tu mówisz godzinę o jakiejś przemianie? Przyjdzie ten czas, Pan Jezus przyjdzie, przemieni wszystkich. Po co się męczyć? Ale nie dajmy się zwieść. Chodzi o to, że tą przemianę my musimy mieć w sobie. I ona jest jak to ziarko gorczyczne. Ona jest po prostu taka malutka, nie? Mamy jeszcze przeciwności. Ciało, które czasami gdzieś tam dąży, nie tam myśli duchowe, ale nie, Paweł naucza, że w członkach widzę inny zakon, tam mnie ciągnie, gdzie nie trzeba, nie? Takie rozdwojenie troszeczkę, ale im bardziej się przyłożymy jakby do duchowego tu życia, myślenia, to tym mamy łatwiej z cielesnością, nie? I teraz, kiedy to tajemnicę wam objawiam, zwróćcie uwagę na to, oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, a wszyscy będziemy przemienieni. I te wszystkie właśnie starania, to wszystko, jak my wykonujemy Słowo Boże, jak my szanujemy Boga, to tu wyda owoc. Bo kogo Bóg przemieni? Kto nie ma nic? Znacie Bożą zasadę. Ty żeś zakopał, to co dostaniesz? Nic nie dostaniesz. Jeszcze cięgi, tak? Ty żeś przyniósł, pracował tym, co ci dałem, to wynagrodzę ciebie. Ileś razy więcej będziesz miał. Będzie temu, co nie ma, będzie zabrane. Tego też długo nie mogę zrozumieć. Co to za Bóg, nie? Zabierze, jak ktoś ma mało albo nic, to mu jeszcze zabierze. Jaka logika w tym, nie? By to się wydawało sprzeczne to w ogóle z rozumowaniem. Ale rozumiemy teraz, o co chodzi? Bo tak naprawdę to nie jestem z niczym. Pasuje mi tu, powiem wam, ten w szkole ta zasada, że ktoś z zachowania ma na starcie 100 punktów, czy tam ileś punktów ma, już mniejsza ilość. I teraz za złe zachowanie jemu się odejmuje punkty, za jakąś aktywność tam dodatkową jemu się dodaje punkty, nie? On na starcie dostał punkty. I uważam, że Bóg na starcie dał nam punkty po prostu, nie? Ale jeżeli przyjdziemy do Niego ze stanem zero, to tak naprawdę jeszcze straciliśmy z tego, co po prostu nam Pan Bóg dał. Nie? No nie daj Boże po prostu, żeby w tą stronę nasze życie jakby poszło, ale żebyśmy naprawdę przynieśli jak najwięcej. No tyle, co mamy talentów, żeby to obracało i przyniosło choćby stukrotny plon, żeby ta Boża nagroda była obfita. I jeszcze jedno, już kończę, jeszcze jedno tylko miejsce, jeden wers z listu Piotra. Powiem wam, że zawsze jak kiedyś, to już mówiłem, ale powtórzę, że myślałem, że jeżeli ktoś no, usługuje słowem, no, tam przygotowuje się, czyta sobie, tam rozmyśla, jakiś konspekt tam robi, no to to jest taki obciążony, bo on ma obowiązek, no i on nie skorzysta, bo on nie jest tym słuchaczem, nie? Nastaw się na słuchanie, gdy idziesz do domu Bożego. No ja staram się jak bardziej słuchać, żeby wyciągnąć dla siebie tą dobrą cząstkę, ale myślałem kiedyś, mówię, no ale jak sam będę czytał i przygotowywał się, to już nie jestem słuchaczem, nie? Bo mówię ciągle. Ale powiem tak, że ciągle mnie zaskakuje Słowo Boże i właśnie jakby na koniec chciałem taką wisienką się podzielić. Trzeci rozdział pierwszego listu Piotra i czwarty. Tu jest mowa o co naprawdę ma wartość przed Bogiem. Ukryty wewnętrzny człowiek, a może szerzej. Ozdobą 3:3. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. No w ogóle to jest tekst o kobietach, nie? I zawsze tak czytałem, powiem... Ale kiedy się zastanawiałem, to przeczytałem to inaczej, że a mężczyźni to co Bóg patrzy, co dla Boga jest taką naprawdę wartością, jak Bóg patrzy. Tam oczywiście wersów można wybrać naprawdę dużo, są inne miejsca, które mówią, ale chodzi mi o to, że ten akurat tekst zwrócił moją uwagę, że zawsze go czytałem inaczej, nie? Że zgodnie z tekstem, że skoro mowa jest o kobietach, no to u kobiet Bogu to się bardzo podoba, nie? No ale to jest prawdziwa wartość. I czy u mężczyzn to będzie inaczej? Ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha. No, jeżeli byśmy mężczyźni mieli takie usposobienie, to wiecie, żaden zbór by się nie rozlatywał, żaden zbór by się nie dzielił. Nie byłoby po prostu mocnych. Nikt by nie wyskoczył, bo co powoduje jakieś konflikty? Jak ktoś z nerwami wyskoczy, nie? Bo tak jak ktoś łagodnie, normalnie rozmawia, czy w rodzinie, czy w zborze, czy gdziekolwiek w ogóle, nie? To z reguły nie ma problemu i ludzie jakby prowadząc dialog dojdą jakby no, do jakiegoś konsensusu, do jakiegoś tam celu, do spójnego jakiegoś zdania. Ale jak włożymy emocje do tego, to co? On mi tu będzie gadał? No to nie, dla zasady, nie? I kończy się logika i dochodzenie do jakiejś racji. Kończy się rozum, zaczynają się emocje, które potem dla nas jest śmieszne, że ludzie dzielą się na tych, co krawat zakładają i nie zakładają, albo którzy coś tam robią, a którzy nie robią, nie? I tak śmieszne jest dla nas, że oni z takich błahych powodów się dzielą. Ale gdybyśmy zobaczyli wnętrze, to byśmy zobaczyli ten głaz tam, który jest, bo to jest tylko jakby pochodna, nie? To jest tylko jakiś okruch, nie? A tak naprawdę gdzie indziej jest cały problem i nieprzejednanie i poróżnienie. Dlatego oczywiście ta praca jest nieskończona. Nie? Dlatego mówię, że nie, nawet społeczność, przychodzimy na niedzielne nabożeństwo, my mamy dużo do zrobienia. Mamy dużo do dowiedzenia się. Bo myślę, że nie mylę się, ale pracujemy nad sobą. Nie? Że chcemy poprawiać swoje, jak jest napisane, drogi i czyny, nie? Że widzimy w sobie niedoskonałości, które gdzieś tam się odbiją, a szczególnie w relacjach wiecie, może nie przy kawie to ciężko, nie? Ale przy takich jak kogoś gorzej oceniam, gorzej widzę, mniej toleruję, nie? Czy tam ktoś ciągle mi tam wierci, ciągle mi tam szuka słabej strony, to tam to bardziej się pokazuje. Ale Bóg musi to, że tak powiem, wyciągnąć z nas, nie? My możemy oczywiście chronić się i wiecie, kiedyś, już nie będę to powtarzał, zakon, zamknięcie się po prostu w ścianach, to jest chore wyjście, nie? Nie chcę skreślać tam wszystkich tych ludzi, ja ich nie oceniam, nie? Ale wiecie, można unikać, być człowiekiem takim, ja nie będę konfliktował się, ja nie powiem, kiedy trzeba powiedzieć nie dla grzechu, wiecie, ja będę taki dobry dla wszystkich, to niech inni podejmują tą decyzję, to niech inny będzie tam mniej przyjemny, nie? No i można tak się ślizgać i dojść jakby do końca. Tylko chciałbym zadać pytanie, czy na końcu nie będę miał nawet od tych wyjściowych punktów mniej. Czy czasami tak to nie będzie, bo czasami dla prawdy trzeba ponieść konsekwencje, nie? Ktoś źle mnie potraktuje. W pracy, w szkole, no gdziekolwiek się znajdujemy, czy my jest wyraźnie powiedziane, kto mnie się zaprze, Pan Jezus mówi wyraźnie, tego ja się zaprę, nie? Są momenty takie, które wymagają stanowczości od nas, nie? Jeżeli mamy relację z Bogiem, ja myślę, że no, wykrzeszemy to z siebie, nie? Że mówię o ekstremalnych sytuacjach, nie o takich, wiecie, takich lekkich, takich fajnych, nie? Ale że ekstremalnych raczej, gdzie poniesiemy jeszcze konsekwencje za to, nie? Także niech Bóg nam błogosławi i żebyśmy przykładali się do tej pracy, która tak naprawdę, zobaczcie, nikt nas nie ocenia, nikt nam punktów nie wystawia. To na samym końcu dopiero będzie, nie? Mało tego, nikt nas nawet nie sądzi. Sąd, który zadałem to na początku pytanie, ten ostateczny sąd to nas nie straszy, bo my nie jesteśmy przeznaczeni na ten sąd z uczynków, nie? Dlatego, że my mamy ten sąd już realizować, nie? Przykład jest wieczerza i myślę, że każdy gniew czy jakaś tragiczna sytuacja, w której zawiedliśmy, musimy to poprawiać. Musimy ten krzyż wziąć na siebie i podołać temu, nie? Że nie zostawiać to, że gdzieś tam, wiecie, ktoś zapomni za 10 lat. Nie, nieodrobiona lekcja, że tak powiem, bumerangiem wróci. Nie? To jest tak jak w matematyce. Nie? Mogę oszukać na jednej kartkówce, na drugiej, ale potem jak siądę do sprawdzianu, to się rozłoży, nie? Nie da rady po prostu, bo zawaliłem część materiału. I tu jest tak samo w duchowej szkole, jeżeli nikt, mówię, nie wystawia nam ocen, ale wydaje mi się, że tę ocenę my sami winniśmy sobie wystawiać. I tak jest taki zwyczaj raz na rok. Te obietnice noworoczne, te niespełnione najczęściej, nie? To podsumowujemy troszeczkę tak swoje życie i myślę, że też jest to dobre w jakimś tam zakresie, że wiemy, w czym zawaliliśmy na przykład, nie? Że na co mało czasu poświęciliśmy, co trzeba w coś mocniej wejść, w coś tam, z czegoś się wycofać może z jakichś niepotrzebnych rzeczy, że sami sobie ocenę, sami siebie mamy osądzać, nie? I myślę, że na tej zasadzie to stajemy przed Chrystusem na sądzie. Że kiedy w modlitwie przychodzimy, właśnie, to jest też bardzo ważna, już musicie sami doczytać, to jest też bardzo jakby ważny segment, pominąłem to, wybaczcie, modlitwa, czytałem o Mojżeszu, nie? I o tym, że jego twarz jaśniała, właśnie to ta przemiana, no, modlitwa wpisuje się jakby w tą przemianę, nie? Że przychodzimy do Boga czasami po prostu wylewając jak Anna to, co, no, co tam Anna miała w sercu, nie? że kapłan nawet pomyślał, że ona pijana jakaś jest. Nie? Ale czasami tak coś dokręci nam przysłowiową śrubę, że nie jesteśmy w stanie być w radości, o której to Słowo Boże mówi. Nie? I jest takie ściśnienie. Oczywiście, że lepiej po prostu jest wylać to, co jest. Nie zakłamywać, że ojejku, jak jestem szczęśliwy, jak jestem radosny w Panu, nie? A tam po prostu wszystko jest tak ściśnięte, że hej. Nie? Że ta prawda, o której czytałem, na dnie duszy jest ponad wszystko. Jest najważniejsza, żebyśmy nie łamali tego, nie? Że żebyśmy nie... to jest jak źródło czystej wody. Jeżeli gruzu tam naładujemy albo jakieś śmieci, to czy to będzie woda wytryskująca ku żywotowi, to raczej wątpliwa sprawa. Nie? To, tego nie wolno sobie zagruzować. Nie? O to trzeba zabiegać, żeby Bóg po prostu nas przemieniał, współdziałać z Bogiem, żeby kiedy przyjdzie ten czas... No, żeby nie tylko te 100 punktów mieć, ale i 100 razy więcej. Niech Bóg będzie uwielbiony.